Otwórzcie list do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 8 wiersza. Czytamy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 8 wiersza. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i z Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli je i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet zmarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Ja wczoraj byłem w Pile, tam było dwóch misjonarzy z Ukrainy i przejechali do Polski z pewnymi propozycjami takiej współpracy między Polską a Ukrainą. I wszyscy, którzy tam byli, serdecznie pozdrawiają nasz zbór. Miałem to przekazać. Pewna siostra, nie pamiętam jej imienia, ale szczególnie pozdrawiała pastora i pastorową. Nie wiem, zapomniałem jej imię, jak ona, nawet nie wiem, jak się nazywa. Wiem, kto to jest, ale nie znam jej po nazwisku. Blondynka taka. Nie, nieistotne. I ten misjonarz dzielił się Bożym Słowem i mówił o dwóch ważnych marzeniach, albo właściwie takich pragnieniach, o dwóch największych pragnieniach, jakie Bóg ma. O tym właśnie mówił, na ten temat zwiastował Boże Słowo. Ale w tym zwiastowaniu powiedział pewne świadectwo, które chciałbym teraz powiedzieć, bo ono było bardzo ciekawe i bardzo mnie poruszyło. Stary misjonarz i młody budowali w Rosji kościół i mieli za zadanie pojechać po piasek na budowę. I ten stary misjonarz, jak to zwykle starszy człowiek, już osiadł tak trochę, nie z sił, tak jak to się mówi na laurach. Był wierzącym człowiekiem, był misjonarzem. Ale młody, pełen zapału, jechał z nim. Jadą samochodem przez jakąś miejscowość i gdzieś tam zauważyli człowieka, który gdzieś tam na wysypisku śmieci szuka pożywienia. Stary człowiek, jak to się mówi u nas, no różnie się u nas mówi, szuka po prostu pożywienia. I ten młody mówi: zatrzymaj samochód, pójdę mu zwiastować Ewangelię. On mówi: daj spokój, mówi, nie widzisz, jaki on jest, mówi. Tam będzie się mu zwiastował Ewangelia. On jednak wyszedł z tego samochodu i zaczął z nim rozmawiać, zaczął go ewangelizować i mówi: czy chcesz, żebym się o ciebie pomodlił, o twoje zbawienie? A on mówi, że nie. A ten stary misjonarz kiwa na niego i mówi, siadaj, mówi, bo nie ma czasu. Tam czekają już, nie mają ludzie co robić, piasek jest potrzebny. A on nadal cały czas trwa przy tym starym człowieku i mówi do niego, czy chce, żebym się o ciebie pomodlił? A on mówi, że nie chce. A on mówi, no widzisz, że on nie chce, no co go maltretujesz? Mówi, daj mu sposób, nie chce, czas ucieka. A ten młody misjonarz mówi, raz jeszcze ponowię pytanie. Raz jeszcze się go zapytam. I mówi, pytam ciebie ostatni raz, czy chcesz, żebym się o ciebie pomodlił, o twoje zbawienie? Bo on z nim rozmawiał, powiedział, że ma swoje grzechy wyznać. I on za trzecim razem mówi, że chce. No i on się pomodlił. Pomodlił się o niego, pomodlił się o jego zbawienie. Tamten wyznał swoje grzechy. I gdy skończył z nim rozmowy, skończył z nim modlitwę i szedł do samochodu, ten człowiek skinął głową i umarł. Niezwykle poruszające świadectwo. On mówił właśnie, jakie Bóg ma pragnienie. Jakie Bóg ma pragnienie względem każdego jednego człowieka. To, co było siłą tego przesłania, to to, żeby to Boże pragnienie nie tylko poznać, ale żeby to pragnienie było naszym udziałem. To, do czego jesteśmy powołani, my jako wierzący ludzie, to czasami wydaje się, że nie do końca rozumiemy tak naprawdę to wszystko, co dotyczy Boga, to, co dotyczy nas, to, co dotyczy zbawienia i roli Kościoła Jezusa Chrystusa. I nie chcę powiedzieć, że ludzie tego nie rozumieją i nie wiedzą, ale czasami w pędzie życia gdzieś to jakby umyka, staje się takie troszeczkę rozmyte, a tymczasem pewne prawdy warte by były, ażeby co jakiś czas były odnowione. Ja chciałbym wrócić do ostatniego mojego zwiastowania. Ostatnie moje zwiastowanie poświęciłem Izraelowi, a konkretnie listowi do Hebrajczyków, gdzie autor do Żydów pisze list i ten list ma, jest taki nacechowany ogromnym napomnieniem, takim wielkim pragnieniem w sercu autora, ażeby uratować tych wierzących Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i po jakimś czasie z różnych powodów, o tym mówiliśmy, zaczęli cofać się z powrotem. Zaczęli cofać się do świątyni, do obrzędów, do kapłanów, do ofiar. I on mówi, że to wszystko już było. I to wszystko już było. I to wszystko jednak nie dało wam tego, czego tak naprawdę potrzebujecie. A poza tym powiada, to wszystko jest tylko cień tego przyszłego, tych przyszłych rzeczy. I te przyszłe rzeczy, które były tutaj cieniem tylko, już są waszym udziałem. Bo chodziło o Jezusa, chodziło o doskonałą ofiarę, chodziło o arcykapłana, chodziło o taką społeczność, której nikt w Starym Testamencie nie mógł dostąpić. Mówiliśmy o tym, że autor listu do Hebrajczyków powiada, że macie jedynego arcykapłana, który teraz jest w niebie i wstawia się za wami każdego dnia. W Starym Testamencie tego nigdy nie było. I potem mówiliśmy o przymierzach, mówiliśmy o przymierzu zawartym w krwi Jezusa Chrystusa. I mówiliśmy o tym, że to jest jedyne przymierze dzisiaj dla nas najważniejsze. Tak naprawdę to, czego dzisiaj potrzebuje świat, to, czego dzisiaj potrzebuje każdy jeden człowiek, to poznać i uczestniczyć w przymierzu w Jezusie Chrystusie. Tak naprawdę, co to jest pragnieniem i marzeniem wielu ludzi. Bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj ludzie żyją namiastką i ułudą wielu rzeczy. Ludzie żyją ułudą miłości. Ludzie żyją namiastką wolności. Ludzie żyją namiastką pokoju. Dlaczego? Bo tego prawdziwego nigdy nie poznali. Bo ten prawdziwy pokój, ta prawdziwa radość jest tylko w Jezusie Chrystusie. Jest tylko w Jezusie Chrystusie. Powiedzieliśmy, stwierdziliśmy to bardzo wyraźnie, że tak naprawdę poza Jezusem nie ma nic. Poza Jezusem nie ma nic. Ktokolwiek by przyszedł i powiedziałby nie wiadomo, co posiada, to tak naprawdę nie ma nic. Bo najbogatszy we wszystkie rzeczy jest Jezus Chrystus. I tak naprawdę to, czego my dzisiaj potrzebujemy i to, czego ludzie potrzebują, to Jezusa Chrystusa. To Jezusa Chrystusa. Biblia powiada, że zostało darowane jedyne imię na ziemi ludziom, jedyne objawione. To jest imię Jezusa Chrystusa. To jest jedyne imię, przez którego możemy dzisiaj wołać do Boga i przez którego wszystko jest możliwe dla człowieka. Chcę powiedzieć, że na bazie tej prawdy i tych stwierdzeń chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na Abrahama i powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach. Dlatego, że od czasu do czasu, bo tak po prostu już jest, że potrzeba wracać albo pokrzepać siebie nawzajem takimi słowami, które zbudują człowiekowi wiarę. Dzisiaj jest sztuką umieć człowiekowi dać nadzieję. Dzisiaj jest sztuką pobudzić człowieka do wiary i do nadziei. Ja nie chcę powiedzieć, że to zadanie nie jest możliwe, ale to jest sztuka. To jest sztuka, to trzeba pewnej pracy i pewnego wysiłku. A żeby zrobić tak, a żeby wypowiedzieć takie słowa i w taki sposób, żeby dać człowiekowi nadzieję, albo pobudzić jego wiarę, jeżeli ona nawet została utracona, żeby ona mogła z powrotem ożyć, żeby ona mogła z powrotem funkcjonować i wydawać owoce. Jakiś czas temu brat Mariusz tutaj zwiastował Boże Słowo na temat uczynków z wiary. Bardzo ważne słowo. Powiem, samo słowo wiara, tak nie wie, to samo tylko słowo, nie mające możliwości zamieszkać w człowieku i wydać owoce, jest tylko słowem. Ale chodzi o to, żeby z powodu wiary w Boga mieć tą wiarę potwierdzoną pewnymi zdarzeniami w życiu człowieka. I nazywamy to owocami. Albo nazywamy to uczynkami. Czyli chodzi o to, ażeby mieć od czasu do czasu w życiu człowieka pewne wydarzenia, które potwierdzą, że człowiek ma wiarę w Boga. Że człowiek ma wiarę w Boga. Daniel tutaj mówił na temat indywidualnej modlitwy i na temat modlitwy zboru. Dwie niezwykłe modlitwy. Indywidualna modlitwa, która powoduje to, że człowiek może sięgać po niesamowite rzeczy, ale też wielką rzeczą jest modlitwa, kiedy ludzie zgromadzają się w większej liczbie lub mniejszej, ale zgromadzają się razem i w jedności. Gdy modlą się do Boga, mogą naprawdę poruszać ludźmi, mogą poruszać miastami, mogą nawet poruszać państwami. Myśmy kiedy z pastorem byli na takiej konferencji w Niemczech, gdzie powiedziano, że niewielka grupa ludzi w pewnym afrykańskim kraju, tylko dlatego, że modlili się razem, tylko dlatego, że razem trwali przed Bogiem, byli w stanie zatrzymać wojnę w swoim kraju, w którym mieszkali. I mówi, że był taki czas, że przez Afrykę przetoczyły się, przez wiele krajów Afryki przetoczyły się wojny, a ich kraj został osłonięty i w ich kraju wtedy nie było wojny. Nie było żadnych nieporozumień plemiennych i tak dalej, jak to dzieje się w krajach Afryki. Tylko dlatego, że grupa ludzi chciała spotkać się i razem w jedności modlić się do Boga i byli w stanie zatrzymać to, co dla zwykłego człowieka było niemożliwe. Było niemożliwe, było niemożliwe. Ale jednak, kiedy człowiek modli się do Boga i kiedy wierzy Bogu, stają się rzeczy niewyobrażalne. I o tym dzisiaj poświęcamy zwiastowane Boże Słowo, ażebyśmy mogli odnowić i żeby wiara nasza mogła z powrotem ożyć, żebyśmy mieli doświadczenia i żebyśmy mieli dowody na to, że Bóg istnieje i my, żebyśmy mogli tym cieszyć się i radować. Dlaczego to jest takie ważne? Kiedy czytamy Biblię, Kiedy czytamy Boże Słowo, to tam znajdujemy przerażające zdanie, które wypowiedział sam Pan Jezus Chrystus. Powiedział, kiedyś na tą ziemię powrócę. Nie jako ten, który ma umrzeć. Już nie będą mnie bili, już nie będą mnie poniżać. Już nie będą się ze mną nie liczyć. Ale przyjdę w chwale, przyjdę z aniołami, przyjdę na ziemię i będzie to szczególne przyjście, będzie to szczególne wydarzenie dla świata. I wtedy zatrzymuje się i mówi takie zdanie. Ale czy znajdę wtedy na ziemi wiarę? Ale czy znajdę wtedy na ziemi wiarę? Dlatego chciałbym dzisiaj powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach dotyczących Abrahama. Czy ktoś z was zastanawiał się, dlaczego Bóg nazwał Abrahama przyjacielem? Mówimy czasami, bibliści to tam poukładali, studiowali Boże Słowo i powiedzieli nam, że, bo to jest napisane w Bożym Słowie, że na przykład Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem, najpokorniejszym Bożym sługą. O różnych takich wybitnych postaciach Starego i Nowego Testamentu różnie o nich się mówi. A Abrahamie jest powiedziane, że jest przyjacielem, że był przyjacielem, czy jest przyjacielem Boga. To jest ciekawe zdanie, co takiego było w Abrahamie, że Bóg postanowił, że to będzie jego przyjaciel. Chciałbym o dwóch rzeczach powiedzieć, które tutaj czytaliśmy w liście do Hebrajczyków. To jest rozdział poświęcony bohaterom wiary. Po pierwsze, to, co jest niesamowite. Przychodzi taki moment, kiedy Bóg spotyka się z Abrahamem i żąda od niego czegoś wręcz niemożliwego. Wiemy, jak było z urodzeniem się jego syna. Wiemy, że czekał na niego, o ile dobrze pamięta, 25 lat. I kiedy miał już prawie 100 lat, urodził mu się Izaak. I zanim jeszcze urodził się Izaak, Bóg przyszedł do niego i powiedział, że zawrę z tobą przymierze. O tym przymierzu mówiliśmy przy okazji ostatniego zwiastowania. To przymierze jest bardzo istotne. To przymierze jest ważne, bo tak naprawdę wtedy Bóg z Abrahamem rozmawia o całym świecie. I mówi, w tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi, wszystkie narody ziemi. I to wykonało się w Jezusie Chrystusie. Ta obietnica, ta przysięga złożona przez Boga wypełniła się w Jezusie Chrystusie. Jeszcze zanim powołał Bóg Abrahama, to przyszedł do niego, do Ur Chaldejskiego i mówi, że wyjdź z tego miasta i pójdź tam, gdzie ja ci powiem. To był taki czas, kiedy ludzie budowali wieżę Babel i kiedy Bóg pomieszał ludziom języki, oni rozproszyli się po całej ziemi. Przyszedł taki moment, że Nimrod dał początek potęgi babilońskiej, a jego syn dał początek potędze egipskiej. I ojciec i syn byli tymi, którzy stworzyli dwie wielkie ówczesne potęgi. Potęgę babilońską i potęgę egipską. I między tymi dwoma potęgami, między tymi dwoma państwami i wielkimi narodami powstało państwo Izrael. Czy jeszcze wtedy nie było państwa Izrael, ale zaczęło się to wszystko od Abrahama. Mówi, z ciebie uczynię naród. O co chodziło? Chodziło o to, że jak ludzie się rozproszyli, gdziekolwiek poszli, zapomnieli o Bogu i gdziekolwiek się osiedlili, zaczęli wierzyć w różnych bogów. I w ten sposób odzierali Boga z chwały i z czci. Tak naprawdę przestali wielbić Boga i zaczęli zwracać się ku bożkom, ku bogom, które tak naprawdę nic nie mogą. I wtedy Bóg postanowił, że powoła jeden naród, który będzie wielbił tylko Boga, który ma światu objawić prawdziwego Boga, który mieszka w niebie. I tym człowiekiem, z którym Bóg o tym rozmawiał, z którym zawarł swoje przymierze, był Abraham. I kiedy urodził się syn jego, a Abraham już miał obietnicę, że z niego będzie wywodzić się wielkie potomstwo, niespodziewanie pewnego dnia przychodzi do niego Bóg i mówi: weź swojego syna i pójdź na górę, o której ci powiem, i tam go ofiaruj. Biblia nie mówi nam, co działo się w sercu Abrahama. Biblia też nie mówi nam, co działo się w sercu Izaaka. Bibliści powiadają, że Izaak wtedy, gdy szedł na górę i miał być ofiarowany, miał około 30 lat. To już nie był chłopiec. To był taki człowiek, który mógł spokojnie sędziwego Abrahama gdzieś tam w walce wręcz pokonać. I gdy szli i Izaak niósł na sobie drwa i za chwilę miały te drwa spłonąć i on miał być złożony w ofierze, za 2000 lat minie i powtórzy się podobna historia. Będzie po tej ziemi szedł Jezus i będziesz niósł na sobie krzyż, na którym będzie za chwilę ukrzyżowany. Ale 2000 lat wstecz idzie Izaak, niesie na sobie drwa i za chwilę ma być złożony w ofierze. I kiedy tak idą, 30-letni mężczyzna umie już myśleć i mówi do ojca: a gdzie ofiara? Szykuje się coś wyjątkowego, gdzie ofiara? I to, co chciałbym dzisiaj, na co dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę. Do sług mówi tak: zaczekajcie tutaj, my idziemy się pomodlić i wrócimy z powrotem. Zwykłe zdanie. Co w tym jest? Powiedzcie, co w tym zdaniu jest niezwykłego? Wiara. W tym jednym zdaniu jest zawarta niesamowita wiara. Wrócimy z powrotem. Idą dalej, syn zadaje ojcu pytanie: gdzie ofiara? Abraham mówi: Bóg upatrzy sobie baranka. W tym jednym zdaniu Bóg upatrzy sobie baranka. Kryje się niesamowita wiara. Niesamowita wiara. Abraham uwierzył jako pierwszy człowiek na ziemi, że Bóg może wskrzeszać zmarłych. Uwierzył, że nawet jeżeli złoży go w ofierze, to cały czas w uszach dźwięczała mu informacja od Boga: z ciebie i z twojego syna wyjdzie potężny naród taki, jak pewnego razu wyprowadził go na dwór i mówi: policz gwiazdy na niebie. Nie da się policzyć. Albo piasek na morzu, nie da się policzyć. Tak potężny będzie to naród. Tak potężny będzie to naród. I bez względu na to, co dzieje się w życiu tego człowieka, co się wydarza, Abraham wciąż wierzy w Bogu i sięga wiarą po rzeczy, które dotychczas nigdy nie zdarzyły się w życiu. Bo nikt do tego momentu nie był wskrzeszony z martwych. A on uwierzył, że Bóg może to zrobić. Ale jest druga rzecz, na którą chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, i ona już dotyczy nas. Bo to wydarzenie bezpośrednio nas nie dotyczy. I prawdopodobnie nigdy takiego doświadczenia nie będziemy przechodzić. Możemy inne przechodzić doświadczenia. Ale to, co dla mnie człowieka, który czyta i studiuje Biblię, jest dzisiaj ważne. I jak wydaje mi się, to przemawia za tym, że Abraham stał się między innymi Bożym przyjacielem. Czy Bóg stał się dla niego przyjacielem dla Abrahama? To, że gdy Abraham wychodził z Ur Chaldejskiego, to bibliści powiadają i ci, którzy badają, historycy, że to było już miasto i państwo wysoko cywilizowane. To nie było jakieś starożytne państwo czy miasto, które było biedne. Jak na tamte czasy, tam była już wielka cywilizacja i wielka kultura. Na tamte czasy. Abraham wychodził z Ur Chaldejskiego, gdzie budowano już domy z cegieł. I nagle idzie na pustynię i do końca życia mieszka w namiotach. Gdy przyszedł do miast, do kraju, do którego Bóg go wezwał, co prawda tam nie było cegieł, ale było mnóstwo kamieni, z których mógł zbudować sobie dom. Abraham tego nigdy nie zrobił. Do końca życia żył w namiotach. Jego syn Izaak do końca życia żył w namiotach. I jego wnuk do końca życia żył w namiotach. Choć można było zbudować już dom, bo ówczesna cywilizacja i jedna po jednej stronie babilońska i po drugiej stronie egipska znały już możliwość budowania domów. Dochodzimy tutaj do momentu, który jest niezwykle istotny. Co przeczytaliśmy tutaj? Był jak przechodzień. Był jak przechodzień w tamtym kraju, żył w namiotach i list do Hebrajczyków, autor w liście do Hebrajczyków powiada, że Abraham cały czas żył miastem i ojczyzną, która była w niebie. On nie tęsknił za miastem tutaj na ziemi. On mógł założyć miasto. Abraham, wzorem Nimroda, mógł założyć miasto. Mógł stać, mógł być twórcą wielkiego państwa. Ale on do końca jako człowiek został w namiotach, dlatego że to, co było cenne przed Bogiem, to, co podobało się Bogu, to, że on cały czas żył i tęsknił za miastem i za ojczyzną, która była w niebie. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że już tamten Abraham żył za czasów swojego życia. Jeszcze nie było Jezusa, jeszcze nie było Zbawiciela, ale on w tamtych czasach, tak bardzo wcześniej, żył tym, co było przyszłością i tym, co było w niebie. To był człowiek, który żył cały czas przyszłością. On już nigdy nie cofnął się do przeszłości. On już nigdy nie interesował się tym, co byśmy dzisiaj nazwali różnymi ziemskimi rzeczami. Ja nie chcę powiedzieć, że nie należy tutaj pewnymi rzeczami się interesować. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Można różne rzeczy tutaj robić, ale to, o co chodzi, to chodzi o to, że Abraham żył niebem, żył przyszłością, żył, wierzył, że Bóg buduje cudowne miasto i on tęsknił za tym miastem. Co mówi list do Hebrajczyków? Że wielu wybitnych mężów Starego Testamentu miało Boże obietnice i nigdy za swojego życia nie oglądali spełnienia w swoim życiu tych obietnic. Jest napisane, że powitali je z dala. Abraham nie do końca wszystko rozumiał, ale wiele rzeczy już wiedział. Kiedy przychodzi Jezus na ziemię i pewnego razu spotyka się z Żydami i mówi: Abraham oglądał mój dzień i radował się. Żydzi mu tam wtedy zarzucili: człowieka, o czym ty mówisz? Ty nie masz jeszcze chyba, ile tam mówią? A już Abrahama widziałeś? A mówi: powiadałem, zanim Abraham był, jam jest pierwszy. Ja już byłem przed Abrahamem. Abraham widział w jakiś sposób dzień Jezusa. Ten stary, pierwszy patriarcha widział dzień Jezusa i radował się. To był człowiek, który całe życie spędził na ziemi w namiotach. Jedyne, co robił, to wierzył w Boga i wędrował po tej ziemi. I gdzie się zatrzymywał, budował ołtarz i wznosił modlitwę do Boga. I to się Bogu podobało. Potem jego potomkowie przyjdą na tą ziemię, przyjdą do tego miejsca i będą budować swoje państwo i potem będzie nazywać to, i potem to państwo będzie nazywać się Izrael. I ci potomkowie byli bardzo błogosławieni, bo pierwszy człowiek Abraham tą ziemię przeszedł wzdłuż i wszerz. I ta ziemia była rozsiana ołtarzami i zroszona modlitwą Abrahama. To było szczególne miejsce. Ten wielki Boży człowiek, który żył nadzieją, przyszłością i tak naprawdę niebem, jego modlitwy Bóg wysłuchał. I gdy potem przyszli Izraelici, żeby zamieszkać w tej ziemi. I tak jest do dzisiaj. To miejsce choćby z tego powodu jest szczególne. Oczywiście nie przywiązujemy wagi do miejsca, do ziemi, do rzeczy martwych. Przywiązujemy wagę do Jezusa i do wiary w Jezusa Chrystusa. Jakie to ma przełożenie na dzisiejszy dzień? To życie Abrahama według wiary i to, że żył przyszłością, że żył wiecznym miastem, że żył niebem. Chodzi o to, żeby dzisiaj żyć na tej ziemi tak samo. Można pracować, można różne rzeczy czynić. I to jest normalne i tak powinno być. Tak powinno być. Ale każdego dnia mamy świadomość, że dążymy i biegniemy, jak mówi list do Hebrajczyków, dążymy i biegniemy wytrwale do przodu. Patrzymy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, wierzymy Jezusowi Chrystusowi, że to On może. I tak naprawdę to, co powoduje wiarę w życiu człowieka, to tęsknota, wiara, pragnienie i marzenie za miastem i za krajem, za ojczyzną, która jest w niebie. I tak trzeba nauczyć się żyć tutaj na ziemi. Normalnie funkcjonujemy, rodzimy się, chodzimy do szkoły, pracujemy, rodzą nam się dzieci, opiekujemy się dziećmi, pragniemy ich szczęścia, mamy marzenia, mamy różne rzeczy, ale cały czas najważniejsze jest to, że tak naprawdę żyjemy przyszłością, tak naprawdę umiłowaliśmy, jak apostoł Paweł powiada, sławne przyjście Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę każdego dnia oczekujemy Jezusa Chrystusa, mając świadomość, że te rzeczy, o których dzisiaj, wokół których się dziś krzątamy, są przemijające. One pewnego dnia przeminą. One pewnego dnia przeminą. Czasami sobie myślę, stworzyłem kilkadziesiąt obrazów różnych, lepszych i gorszych. To akurat dla was niewiele znaczy, bo zbytnio się na tym nie znacie. Ale pewnego dnia tak sobie siedzę w pokoju, otworzyłem księgę i czytam. I Piotr pisze coś takiego. Pewnego dnia przyjdzie taki moment, że ziemia i dzieła ludzkie na niej stworzone spłoną. I pomyślałem się, po co się trudzić? Te rzeczy, te piękne kwadraty lub prostokąty przedstawiają różne rzeczy oprawione w pięknych ramach. Czasami wzbudzają nawet emocje. Czasami człowiek na nie popatrzy i czuje się lepiej. Nie posuwam się tak, jak świat mówi, że można patrzeć na obrazy i stawać się lepszym. Daleki jestem od takiego stwierdzenia. Nie jestem balbochwalcą. Ale pewnego dnia to wszystko spłonie. To wszystko, co robimy, co tworzymy pewnego dnia, to wszystko spłonie. Co jest dzisiaj dla nas najważniejsze? Żyć przyszłością. Żyć przyszłością, nie przeszłością. Żyć przyszłością. Bowiem to pobudza wiarę w człowieku. To właśnie pobudza wiarę w człowieku, żeby żyć przyszłością. My nie widzimy tego miasta. My o nim czytamy. My czytamy pewne rzeczy. Niewiele zostało przed nami odkryte. Ale tak naprawdę, gdy przywiążemy wagę i serce do tego, co nas czeka w przyszłości, to czego, na co oczekujemy i na chwały Jezusa Chrystusa, to właśnie chodzi o to, ażeby do tego przyłożyć serce. Pan Jezus powiedział, żeby dbać o skarb, który jest w niebie, który jest nieprzemijający. O takie skarby należy dbać. I Abraham żył tylko w namiotach. To był niezwykle na tamte czasy zamożny człowiek. Gdy spotykał się z innymi tamtymi władcami, to nie się bali Abrahama. Jak usłyszeli, że idzie bogaty Abraham, wiedzieli, że on wierzy w Boga. Niektórzy wiedzieli, że wierzy w Boga i wiedzieli, że idzie zamożny człowiek, który jest w stanie być konkurencją, to wysyłali posłów albo przychodzili do Abrahama i mówili, zawrzyj z nami przymierze, że krzywdy nam nie zrobisz. Bali się Abrahama. Nie tylko dlatego, że był zamożnym człowiekiem, ale oni wiedzieli, że za nim stoi potęga Boga. Jedynego Boga, że to był ktoś wyjątkowy, że to idzie ktoś, a za nim idzie potężna siła. Abraham nie pokładał nadziei w majątku, w dobytku, który miał. On korzystał z tego, on się z tego radował, on się z tego cieszył. Ale on całą nadzieję położył w Bogu, któremu uwierzył i oglądał w życiu cuda.
i oglądał w życiu cuda. I oglądał w życiu cuda. O czym dzisiaj mówimy? Co chciałbym powiedzieć? Jakie przesłanie przekazać, ażeby zbudować wiarę? Można różne rzeczy robić. I tak powinno być. Ale ważne jest, do czego przyłożę, przyłożę swoje serce. Do jakiego skarbu przyłożę swoje serce? Co dla mnie stanie się najważniejsze? Ja mogę rano wstać. Mogę rano wstać, mogę ubrać się, mogę wejść do mojej komnaty i popatrzeć na moje obrazy, bo mam taką ścianę z obrazami. I to wszystko. Ale kiedy siądę do lektury Bożego Słowa i kiedy zacznę czytać fragment po fragmencie, to za co wielbię Boga, to za co wielbię Jezusa, to, że dzięki Jego łasce mogę czytać Biblię i ona mnie porusza. Wiele lat musiałem czekać na to, jak wiele lat wcześniej, 20 albo 30, przyjechali różni ludzie i z zachodu, i ze wschodu, i słuchałem ich kazań, i to, o czym mówili, gdy składali świadectwa, to oni mówili, że oni czytają Biblię i w Biblii znajdowali Jezusa. Że oni czytają Biblię, a ona ich porusza. Ja mówię, jak to jest? Jak to jest? Jakaś księga, choć wiedziałem, że no jest jakaś wyjątkowa księga, ale przychodzi taki moment, że gdy sięgasz po lekturę Bożego Słowa, w jednym momencie siada koło ciebie Duch Święty i razem czytamy Boże Słowo. I Bóg przemawia poprzez ten werset czasami jedno, jakieś wydaje się zdanie, zwykłe zdanie, ale ono nagle staje się jakieś wyjątkowe. Ono nagle staje się szczególne. Czasami jest tak, że przychodzimy do kościoła i zostanie zaśpiewana jakaś pieśń i ona potem przez kilka dni gdzieś tam jest w człowieku. I cały czas gdzieś ta pieśń, wiele razy tak jest, ta jedna pieśń, z całego tego uwielbiania ta jedna, przynajmniej przez kilka dni, jak gdyby cały czas jest z tobą. Ale że cudowne wydarzenie jest, kiedy przeczytasz jedno zdanie i ono przez cały dzień jest w twoim sercu i robisz coś, i to się dzieje, i tamto się dzieje, i dzień powoli mija, a wciąż to jedno zdanie jest w twoim umyśle i wykonuje w człowieku pracę. I zwracasz uwagę nie na to wszystko, co tu przemija, ale na Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Apostoł Piotr powiada, że tak najważniejszy cel, jaki mamy osiągnąć, to zbawienie swojej duszy. To zbawienie swojej duszy. Kończąc, Co chcę powiedzieć? Abraham jest doskonałym przykładem człowieka, który przez całe życie wierzył, był wierny Bogu i oglądał w swoim życiu niesamowite cuda. Poprzez wiarę położył pomost do rzeczy, które nigdy do tego momentu nie zdarzały się w życiu człowieka, a u niego się zdarzyły. Ale to, co jest najważniejsze, mimo wspaniałych obietnic, mimo to, że był niezwykle zamożnym człowiekiem, to kiedy wyszedł z Ur Chaldejskiego, zamieszkał do końca życia pod namiotami, dlatego że cały czas żył i oczekiwał miasta, którego budowniczym jest Bóg, jak mówi list do Hebrajczyków. Czym dzisiaj żyjemy? Jaka jest nadzieja w twoim życiu? Jakim miastem żyjesz? Gdzie jest twoja ojczyzna i do czego przywiązałeś dzisiaj serce? Różne rzeczy robimy. One pewnego dnia zostaną na tej ziemi zniszczone. Czasami tymi rzeczami możemy dać komuś chwilowe zadowolenie. Ale tak naprawdę, żyjmy wiarą w Boga, i tym, na co oczekujemy. Abraham oczekiwał wspaniałego miasta, wspaniałej ojczyzny. I list do Hebrajczyków mówi, gdyby miał na myśli tą doczesną, to by do niej albo wrócił, albo budował to miasto. Ale jednak żył przyszłością.
Żyjmy przyszłością. Miejmy nadzieję. Miejmy wiarę w Boga. Spróbujmy wiarą położyć pomost do rzeczy dotychczas, które się w życiu Twoim nie zdarzyły. Niech one się zdarzą. Niech one się zdarzą. Niech każdy będzie z Was błogosławiony. I niech Boże życie i Boża obecność i imię Jezusa Chrystusa będzie zawsze wypowiadane w Twoim życiu. Niech ono ma szczególne znaczenie i szczególną moc. Bowiem to, o czym mówimy, to tak naprawdę rzeczywistością jest Jezus Chrystus. Pamiętajmy o tym. Amen.